Najcenniejsze z cennych są w tym konkursie zabytki wyróżniane.
Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie.
No i udało się. Podwójny laureat. I laur konserwatorski, nagroda konserwatora wojewódzkiego i zabytek zadbany, nagroda generalnego konserwatora zabytków.
Ten dzwon słyszał pewnie Jerzy Będkowski. No tak, bo to jest oryginalny dzwon. Pamiętam jeszcze na studiach, jak uczono i uwrażliwiano nas.
Ksiądz Wiesław Nestoruk, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żabiance.
Że substancja zabytkowa to coś, czego nie można zmienić, czego nie można w jakiś sposób ingerować.
Jeżeli chodzi o samą Żabiankę, to jest wieś z XV wieku.
Jarosław Rotkiewicz, historyk, regionalista, Towarzystwo Przyjaciół Stężycy.
Ale jeżeli chodzi o parafię, no to już mamy następne stulecie, XVI wiek. Początki to są ciekawe, bo związane z postacią Kochanowskich, a w zasadzie córki Jana Kochanowskiego. Ona się nazywała Poliksena, a ona była żoną Łukasza Lęckiego. I tenże Łukasz Lęcki fundował pierwszy kościół. To ma miejsce około 1570 roku. 5 lat później jest erekcja tutaj parafii, to związek właśnie z kłoczowskimi arianami w Drożdżowie. Też nie trwa długo, bo około 1600 z powrotem ten kościółek jest kościółkiem filialnym parafii drożdżowskiej. No i tutaj też mamy kolejną zagadkę. Nie bardzo wiemy, co z tym kościółkiem się stało. To znaczy, czy on uległ zniszczeniu, czy jakieś inne wydarzenia spowodowały, że w 1745 roku został pobudowany ten obecny drewniany kościół.
Warto jest wskazać w tym miejscu.
Dominik Schulz, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Na pewno taką i programową, i chronologiczną spójność tego wszystkiego. Co to znaczy? Mamy kościół fundowany w roku 1745 i niewątpliwie w niedługim czasie potem wybudowany. I mamy wewnątrz tego kościoła, co nie zawsze się przecież zdarza, wyposażenie, które jest albo równoczasowe z fundacją świątyni, albo jest niewiele młodsze. W tej kategorii architektury i budownictwa drewnianego mamy 2 laureatów. Jeden jest z województwa wielkopolskiego, a drugim jest właśnie kościół w Żabiance, z czego, nie ukrywam, bardzo się cieszymy, bo to pierwszy laureat tego konkursu z województwa lubelskiego od kilku lat.
To jesteśmy przed kościołem w Żabiance, który odzyskał świetność. Jeszcze nie w stopniu taki, jakbyśmy chcieli, liczymy na więcej, ale już na zewnątrz i ta wieża, i ta elewacja, i dach, podbudowa, która jest zasługą mojego poprzednika, że on teraz stabilnie tutaj jest osadzony i wchodzimy do środka.
Bocznym wejściem wchodzimy.
Jesteśmy w kościele, który z jednej strony na pierwszy rzut oka robi takie wrażenie niezwykłej takiej perełki, jeśli chodzi o architekturę, ale też i klimat. Właściwie ja już jestem do tego przyzwyczajony, że każdy, kto wchodzi tu po raz pierwszy, rozpoczyna od tego, mówi: o Boże, albo o jejku. Rozpoczniemy może od ołtarza. Jeśli mówimy, że jest to czas XVIII wieku, to trzeba nam wiedzieć, że na tym terenie na pewno większość ludzi była niepiśmienna. To nagromadzenie pewnej symboliki, a jednocześnie z tego przekazu jest wręcz, można być, fenomenalne. Zacznę od tego, że ten ołtarz jest ozdobiony elementami wywodzącymi się jeszcze ze Starego Testamentu. W tej rozecie nad krucyfiksem jest zapis hebrajski Jahwe. To jest miejsce Boga. Ołtarz na cześć i chwałę Panu Bogu. Po lewej stronie postać Melchizedeka, króla Szalemu, który składa ofiarę dziękczynną po zwycięskiej wojnie. Składa co w ofierze? Chleb i wino. Zapowiedź dla nas później, z biegiem czasu, zapowiedź Eucharystii. To nie przypadek, nie ma w historii zbawienia przypadku. Po prawej stronie mamy Eliasza. Eliasz, który pokazuje, że modlitwa do Boga ma siłę, staje do konfrontacji z kilkuset prorokami Baala. Okazuje się, że to oni muszą przed tym Bogiem klęknąć i oni zostają, że tak powiem, zdominowani, pokonani przez majestat Boga. I ja jeszcze zwrócę uwagę na tego pelikana. Już u świętego Tomasza z Akwinu w tym hymnie zbliżam się w pokorze i niskości Twojej, w jednej ze zwrotek jest: ty, co jak pelikan krwią swą karmisz lud. Ta pelikanica, która wyraźnie rozdziobuje sobie pierś, ta krew, która płynie, ona jest pokarmem dla jej piskląt, bo nie ma czym karmić, ale z drugiej strony również, od strony takiej biologicznej, krew matki pelikanicy zawiera przeciwciała, które są pewnego rodzaju antytoksyną, nawet w kontakcie z insektami, nawet w kontakcie z wężami te pisklęta przeżywały, dlatego że matka we krwi podała im tą toksynę. Niesamowita sytuacja. I teraz idziemy dalej. W tabernakulum mamy to zamknięcie tabernakulum, która również zawiera w sobie dwie tradycje. Jest ten kielich muszalny z hostią, jest ten baranek, który leży niejako na ołtarzu położony, czyli na krzyżu. Ten ołtarz ma formę, to jest nawiązanie do Arki Przymierza. I wokół te barokowe anioły zwane puttami, które również wszystkim nam, jako ta Biblia swego rodzaju, Biblia Pauperum, mówią: Ecce Panis Angelorum, to jest chleb aniołów. To jest miejsce, które Bóg wybrał jako ten, który karmi.
Ten kościół w Żabiance jest szczególny. Dlaczego? Dlatego, że tam z konsekwencją, dużą konsekwencją, zrealizowano prace konserwatorskie ze sporą przerwą. Zmienił się proboszcz. Poprzedni, ksiądz Eugeniusz Pepa, w latach 2012-2014 zrealizował pierwszy etap prac. No i drugi etap, 2022, kolejny proboszcz, ksiądz Wiesław Nestoruk. Obecny proboszcz tejże parafii. Jak widać, w budowie z drewna, drewniany zrąb, przelowany prezbiterium, nawa, kaplice boczne na planie krzyża łacińskiego, posiada dwie krukty od zachodu i południa oraz północną zakrystię. No i teraz tak, pierwszy etap prac, no bo to się zaczyna zwykle od fundamentów. Te fundamenty nie były w najlepszym stanie.
I tutaj muszę się odnieść do mojego poprzednika, bo ponieważ ja jestem tutaj proboszczem od 6 lat, a mój poprzednik, ksiądz Eugeniusz Pepa, on się podjął rzeczy niezwykle ważnej i karkołomnej, bo to, że my dzisiaj mówimy o tych wszystkich nagrodach, tych laurach, tych medalach, to w dużej mierze również jego zasługa, ponieważ ten kościół był postawiony na takich głazach, na których zrobiono konstrukcję i, co ciekawe, ukształtowanie tego terenu jest takie, że choć jak się na to patrzy, to ten kościół jest na górze, ale my dzisiaj wiemy, że pod tym kościołem występuje ciek wodny. To jak opowiadał mi mój poprzednik, ksiądz Eugeniusz, ten kościół zaczął się po prostu w zwyczajnym świecie rozjeżdżać. I istniała uzasadniona, jakby to powiedzieć, obawa, że się po prostu może w pewnym momencie rozjechać. I ksiądz Eugeniusz wraz z parafianami zaczęli od tego, że zajęto się tą podstawą, prawda?
Więc trzeba było na początek zrobić porządek z fundamentami. No jak porządek z fundamentami? Oczywiście ten kamień widoczny w tej chwili ponad poziomem gruntu został przełożony, a fundamenty zostały podbite. No ale jak roboty ziemne, no to nadzór archeologiczny, to jest jakby zasada, której się konsekwentnie trzymamy. I co się okazało?
Okazało się, że są krypty, które wcześniej ktoś zasypał.
Która pewnie w latach 70. ostatnio była otwierana, przykryta kamienną płytą. No i co się okazało we wnętrzu tej krypty? Ziemia ze szczątkami ludzi, wsypana jakby tutaj przy okazji, nie znalazłam żadnego pozwolenia konserwatorskiego, to lata 70. przemieszane kości z ziemią. No więc w związku z tym trzeba było tę kryptę uporządkować, bo jest informacja, że w tym miejscu pochowani zostali fundatorzy, czyli Łukasz Będkowski, Salomea bodajże, jeżeli dobrze pamiętam imię, z Roztworowskich Będkowska i być może, chociaż tutaj pewności nie ma, 40-letni mężczyzna, być może ich syn. Ale pewności tutaj nie ma. Kryptę uporządkowano w całości. Te wtórne szczątki ludzkie, które się tam znalazły, zostały z szacunkiem, z godnością przeniesione na pobliski cmentarz. No bo przy kościele kiedyś, jak to zwykle bywało w przeszłości, były lokalizowane cmentarze przykościelne. I te szczątki ludzkie zapewne dalej tam tkwią, poza tymi, które zostały wybrane. W jakich okolicznościach nie potrafię powiedzieć. No ale szczątkom ludzkim należy się szacunek i zostały przeniesione na pobliski cmentarz parafialny. Wykonano badania antropologiczne. Ustalono jakby, które szczątki należą do Łukasza Będkowskiego, jego małżonki i tego 40-letniego mężczyzny, być może ich syna. Zbito nowe trumny, no bo tamte już były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Zachowano z nich jakby fragmenty, one są tam w krypcie eksponowane. No i co? Po to, żeby można było wejść do tej krypty i zobaczyć, to ta kamienna płyta, która poprzednio uniemożliwiała jakby wejście, została przesunięta bliżej prezbiterium. A tutaj wprowadzono takie klapy drewniane, zsynchronizowane z deskami podłogi. Były schody, tylko one zostały zmodernizowane.
Co ksiądz robi?
A teraz otwieram podwoje krypt. Robimy to rzadko, ponieważ żeby tam zejść, trzeba, że tak powiem, naruszyć przestrzeń podłogi. I w tej chwili już otwierają się przed nami schody. Możemy zejść do krypt, czyli schodzimy mniej więcej jakieś 3-4 metry.
Uwaga na głowę.
Uwaga, więc musimy...
Pokorności.
Pokorności, tak jak w Bazylice Bożego Narodzenia.
I tu mamy te trzy trumny.
Już półmrok. Półmrok. I dopiero wtedy, kiedy był ten pierwszy etap renowacji, no to postanowiono to jakby wyjąć tą ziemię, spróbować popatrzeć, co w tej ziemi jest. No i odkryto to, co odkryto. Krypta jest oryginalna. I tutaj na przykład wieko trumny też jest oryginalny. Fragment wieka trumny.
Zmarł 2 lutego 1800.
To jest oryginalny.
Pierwszego roku, czyli
no,
to jest
Łukasza. Trumny w tej chwili już nie są oryginalne, bo no, to siło rzeczy. No to już
nie, to jest stara, tutaj zachowane.
Ale ten fragment jest oryginalny.
O, kolatorka kościoła.
O, tak? Kolatorka, czyli ta
fundatorka,
tak. Tu jest właśnie.
Tak, Salomea Roztworowski, Będkowska.
Mamy tu po lewej, Łukasz
Będkowski
na środku i no właśnie, jedni mówią, że syn.
Ale to był jakiś napis, jest, czy...
1839, Będkowski, chyba Józef.
No to jest rodzinny.
Czyli syn, jeden z synów.
Jeden z synów.
No ale czy to jest do tej trumny, czy była też jeszcze inna trumna, no było tutaj...
Nie wiemy dokładnie, czy tutaj w tym miejscu było tylko trzy. Ja myślę, że to było w ten sposób, że wszyscy wiedzieli, że one są, ale z drugiej strony...
W szczegółach.
To jakby się w pewnym momencie tak wryło w codzienność, że się nikt tym za bardzo nie przejmował.
A płyta nagrobna była cały czas widoczna.
Płyta tak. No. Płyta tak i tylko mówiono, no dobra, gdzieś tam są pochowani, gdzieś tam. Tym bardziej, że ta nisza grobowa była zasypana ziemią. I tak oto zamykamy teraz tą świadectwo historii.
Przywracamy
spokój zmarłym, ale myślę, że nie będą mieli nam tego za złe.
Bo... Przypominamy ich
tak.
Zasługi.
Tak, tym bardziej, że zasługi dla społeczności, dla kościoła mają. O.
I tak zawarła się
krypta. Tak zawarła się krypta. Którą mam nadzieję często dla zainteresowanych będziemy otwierali. Ale pod boczną kaplicą drugą też jest krypta. Ja powiem więcej. Idąc troszkę dalej, pod amboną jest kolejne wejście do kolejnej krypty. Idąc dalej z zakrystii, możemy wejść do krypty, która w tej chwili, ta jest zasypana tutaj pod głównym ołtarzem, ale tutaj też są podziemia.
Ale pochówek jest tylko w tej,
tylko
w której byliśmy.
Z tego co wiem, co mi przekazano, w innych miejscach tego pochówku nie było. I teraz właśnie krypty. Żeby do krypt, zatrzymajmy się na chwilę nad tą płytą. To jest płyta nagrobna.
Łukasza i Salomei.
Łukasza i Salomei. A dlaczego ona tutaj leży?
No z pokory, że...
Z pokory, depcz się po mnie. Ja zostawiłem swoje życie, poświęciłem Panu Bogu, na chwałę Jego zbudowałem ten kościół. Resztę możecie po mnie deptać. Te postaci, myślę tutaj o Łukaszu, myślę tu o Salomei, one spoczywają obok i 4 metry niżej. Natomiast ta płyta tutaj położona, ona ma też nas nauczyć pewnej pokory będkowskiej. Zresztą widzimy to na Wawelu, widzimy to w innych różnych miejscach. Na całym świecie spotkamy te kamienie nagrobne, po których mamy chodzić.
Po wejściu do krypty, po przebadaniu jej, zostały odkryte te 3 trumny, w tym 2, które dało się zidentyfikować, czyli Łukasza Będkowskiego i żony Salomei. I to, co znaleziono przy pochówkach, mamy tutaj wyeksponowane w tej gablocie, między jest to taki ładny krzyż ażurowy z pozłaconego brązu, to jest krzyż, który miał Łukasz Będkowski, ale też zwracam na taką ciekawostkę, jest tu grzebień, który pani Salomea miała, bo grzebień jest takim też ozdobnym, wypiętym i on jest zrobiony z szylkretu, pancerza żółwia. On się bardzo dobrze tutaj zachował. Mamy kaplerze, mamy guziki. Saloma pierwsza zmarła, Łukasz był drugi.
I
1801.
Ale to fundamenty, czyli podstawa, tak? Potem były w tym pierwszym etapie wykonane prace przy zrębie kościoła. No bo tam były wżery owadów, zgniło, spleśniało, coś tam trzeba było tutaj nie powycinać, powstawiać. I to był ten pierwszy etap prac tych zasadniczych, czyli to powiedzmy ustabilizowało konstrukcyjnie kościół. I to ksiądz Eugeniusz Pepa. No i drugi etap prac, nowy proboszcz, ksiądz Wiesław Nestoruk. No więc pojawił się ksiądz Wiesław i rozpoczął kontynuację tego, co wcześniej zostało przerwane. Po ładnych tam, nie wiem, kilku latach, tak? Bo to mieliśmy 2012-14, 2022. Więc trochę czasu upłynęło. No i co w ramach tego drugiego etapu prac? Tym pracom towarzyszyły również prace konserwatorskie przy 2 ołtarzach. W kaplicach bocznych, oryginalnych, tak.
Jeszcze jedna perełka. A właściwie 2. Kiedy dokonał się ten pierwszy etap remontu, i pojawiły się perspektywy na coś więcej, no to siłą rzeczy wzrok padł na boczne kaplice. W bocznych kaplicach mamy 2 obrazy. Po lewej stronie jest postać świętego Stanisława, patrona, drugiego patrona parafii, męczennika, biskupa. I ta historia z tym Piotrowinem, znana myślę wszystkim. Te obrazy, one były w dobrym stanie, jeśli chodzi o zachowanie, ale były praktycznie nieczytelne. Były brudne, były nieczytelne. I tak tutaj mamy tego świętego Stanisława, tam mamy obraz w Niepowzięcie Matki Bożej. Zostało to zdjęte, pojechało do Krakowa. Pamiętam, jak pojechałem do Krakowa tak, na taką inspekcję. Obrazy były zdjęte z ram. Nie poznałem. W pierwszej chwili, jak to zobaczyłem, się zastanawiam, Boże kochany, to chyba nie te obrazy. A ja mówię, proszę księdza, to te. Tylko, że ta barstwa kurzu, która się nagromadziła przez tyle lat, sprawiła, że one po prostu zabłysły. Mało tego, te obrazy miały i mają teraz pozłocane takie te elementy dekoracyjne, które wcześniej raczej nie nadawały tym obrazom blasku, tylko sprawiały, że coś tam do tej ramy było przyczepione, ale nawet trudno było to przeczytać. Ten święty Stanisław, biskup krakowski, męczennik polski. No człowiek tak patrzył, coś tu jest, coś tu jest. Jak ja zobaczyłem, jak oni to odnosili, pozłocili, no zresztą efekt. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym tu zwrócić uwagę, jeśli tu jesteśmy już, a właśnie znowu na 2. Bo po pierwsze mamy tutaj chrzcielnicę. Chrzcielnica, która No, póki co jeszcze zamknięta, jeszcze do nas nie przemawia. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy przyprowadzą tutaj, przyniosą tutaj dzieciątko? Podchodzę, podnoszę wieko. I patrzymy, i tak jak nad Jordanem, Duch Święty w postaci gołębicy. Czytasz Ewangelię i słyszysz to, a teraz to zobaczyłeś. Duch Święty w postaci gołębicy wstępujący.
Czy to jest system łańcuszkowy?
To jest system łańcuszkowy, to bloczki. Oczywiście to właśnie mądrzy ludzie, właśnie to, ja cały czas to podkreślam, co za geniusz wymyślił takie rzeczy, że one do nas mówią w taki niezwykły sposób. Nasz Kościół, oprócz tego, że zabezpieczyliśmy to, co jest, to przywróciliśmy do, nadaliśmy właściwą formę w postaci odbudowy wieży. Pomysł na zajęcie się tą wieżą, to jest pomysł Urzędu Konserwatora. W takiej rozmowie, a co by ksiądz na to, gdyby odbudować tą wieżę? Ja na początku mówię, jak to? Przecież substancja zabytkowa, no jak? Proszę się nie martwić.
Ta sygnaturka, która do momentu wymiany tam się znajdowała, no po prostu była, no tak po ludzku mówiąc, brzydka. No i nie pasowała estetycznie, stylistycznie do pozostałej części kościoła.
Za chwilę pojawiły się zdjęcia, znawcy tematu rozrysowali wstępnie, jakby to wyglądało, ksiądz porówna, ksiądz zobaczy, no nie, mówię oczywiście, pewnie, że tak. No i dzięki właśnie temu wszystkiemu mamy tą wieżę też.
No nie było przekazów ikonograficznych, w związku z tym na zasadzie analogii, no bo XVIII-wieczny barokowy drewniany kościół, więc na zasadzie analogii no została ta sygnaturka zmieniona, nadano im formę taką a la barokową.
Jakież było zdziwienie naszych tutaj okolicznych mieszkańców, kiedy, bo oni wiedzieli, że my próbujemy zmienić dach, poszycie dachowe, nie, ten gąd. Natomiast kiedy się zaczęła pojawiać wieża, i to jeszcze w taki spektakularny sposób, bo ta wieża została wstawiana z szosy, zamknięty ruch tutaj, 60-metrowy dźwig, no i mamy wieżę, mamy wieżę, w której zamierzamy zamontować taki maluteńki dzwoneczek, ponieważ dzwony funkcjonowały w dzwonnicy, która jest obok kościoła, w tej chwili jest przeniesiona tak zupełnie z boku, jej nie widać formalnie. I to było takie trochę smutne, bo słychać było te dzwony tylko jakieś 15-20 metrów od kościoła. Tutaj te dzwony praktycznie, one były, a jakoby ich nie było.
Tutaj jest pomieszczenie dla harcerzy teraz, tak? Działa harcerstwo.
To jest taka harcóweczka, która na czas remontu, jak był remont pierwotny, była kościołem. Natomiast jak wejdziemy tutaj i jesteśmy już w dzwonnicy, to żebyśmy się tak wyobrazili. Ludzie wchodzili do kościoła tędy, dzwony były nad nimi i za pomocą takiej technologii typu sznurek, nie wiem, czy tam się nie zablokowało.
Nie, jeszcze trochę trzeba rozbujać. A, bo jest ten dywan tutaj.
Tak, w każdym bądź razie za pomocą tego technologicznego sznurka możemy jak najbardziej usłyszeć te dzwony. O! Tak to brzmi.
Pozwoliłem sobie.
Historia się odzywa.
Pokażemy jeszcze posadzkę, księże proboszczu. Tą pierwotną. No tutaj, tak. O.
To jest zakrystia.
Jedna z tych dwóch kruk, które były dobudowane w 1882 roku.
Prawdopodobnie tutaj tego nie było w zamyśle kościoła. Jak podniesiemy tą niby podłogę, choć to jest tutaj, widzimy, troszkę niżej to jest oczywiście,
To jest posadzka wapienna.
Wapienna. Tak.
Czyli patrzymy na poziom XVI wieku.
To jest pół metra niżej, tak.
I to jest prawdopodobnie ta posadzka z tego pierwotnego kościółka, czy też kaplicy Lęckiego. Jak widzimy, dzisiaj jest to jedna z krucht, a wcześniej był tu kościółek.
Organy póki co milczą.
Ale one są oryginalne.
One są oryginalne, tak. Póki co milczą. To jest to kolejne marzenie, kolejne plany, kolejna modlitwa. Panie Boże, dałeś dach. Dałeś wieżę, to mam nadzieję, że kiedyś one tutaj...
Czyli trzeba je naprawić, tak?
Tak, tak, tak. One gdzieś głęboko w moim sercu czekają na to, żeby zabrzmieć.
Figura Matki Bożej.
Figura Matki Bożej, tak, tak. To też jest XVIII wiek. I właśnie to jest ciekawe, że na tym cokole jest herb, prawdopodobnie Będkowskich. I niestety, i tutaj to jest... trochę ból nasz serca, że tutaj remontowano te figury, czy odnawiano za pomocą wapna i tak to wyremontowano, że zatarto te napisy, ale ja już to nieraz słyszałem, że właśnie ten Paweł Będkowski tutaj został pod tą figurą pochowany i ja nie wiem, czy tak nie jest.
Czy tak nie jest. Można odkrywki kawałka
pewnie, zrobić? Pewnie można. Pewnie jeszcze trzeba się za to zabrać.
Po prawdopodobnie zdjęciu tej warstwy, tego wapna, tych innych malunków, tam przebija napis.
Tak.
Więc jest szansa, że być może odkryjemy.
Od tego trzeba chyba zacząć, żeby zacząć od tego cokołu.
Jest poświęcona.
Bo tym bardziej, że...
Dobrze może być napis maryjny. Nie?
Ale tak razie, a po co jest ten herb? A właśnie. Więc mój nos, a mam duży, może nie zawodzić temu, że tam pod spodem znajdziemy być może właśnie jednego z rodziny Będkowskich. Co bym bardzo chciał.
Popatrzmy na to teraz z tej perspektywy. Jeżeli w krótkiej przestrzeni czasu jeden obiekt otrzymuje dwie prestiżowe nagrody, bo laur konserwatorski jest nagrodą prestiżową, ale oczywiście odnoszącą się do województwa lubelskiego. I po niedługim czasie otrzymuje drugą prestiżową nagrodę w skali kraju, dodajmy to, w skali kraju, w tegorocznej edycji Zabytku Zadbanego zostało nagrodzonych 11 obiektów. I wśród tych 11 znalazł się kościół parafialny Rzebiance. Niech to będzie najlepszą rekomendacją i najlepszą reklamą dla turystów tego miejsca, które warto niewątpliwie odwiedzić teraz już nie tylko ze względów, nazwijmy to, religijnych, misyjnych, pątniczych, ale także ze względu na wartości zabytkowe, artystyczne, historyczne tego miejsca właśnie.
Bo tak, z jednej strony podziwiamy ten kościół, no co by nie powiedzieć, no perełka. Ale jeżeli się rozejrzymy dookoła, po prawej stronie patrząc, 1,5 kilometra są tak zwane meandry wieprza. I ten wieprz, który się tak snuje tutaj, kajakarze, którzy mówią, my płyniemy 3 godziny, ale tak naprawdę przepłynęli 2 kilometry. Bo one ciągle wracają w to same miejsce i widzą to z różnej strony i te niesamowite rzeczy. Pan Bóg jest geniuszem, tylko tyle. No, architekt, żeby człowiek chciał to stworzyć, wymyślić, to trzeba jednak ręki Boga. Tutaj tak.